Dobry wieczór, dzień dobry, witam wszystkich w Negative News, gdzie porozmawiamy sobie o kilku świeżych tematach z kategorii filmu i serialu, streamingu i tak dalej. Ja jestem Tomek, a ze mną są...
Rafał.
Kamil.
Dzisiaj nie ma z nami Klaudii, nad czym bardzo ubolewamy. Pierwszy temat, jaki bierzemy na tapetę, to Netflix, a w zasadzie Netflix w Europie. Najnowszym hitem na tej platformie streamingowej jest film szwedzki? Norweski?
Norweski.
Norweski film Troll, który zdetronizował naszą narodową...
Nie, jeszcze nie zdetronizował.
Jeszcze nie. Prawie zdetronizował naszą narodową chlubę, czyli kolejne 365 dni, który od kwietnia jest najchętniej oglądanym filmem nieanglojęzycznym na Netflixie.
W ogóle na świecie.
Górował w rankingach oglądalności we wszystkich wielu krajach na świecie. Oglądaliście Trolla?
Trolla
nie, jeszcze nie.
Ja dzisiaj widziałem i nie wiem, jest to jakieś wybitne kino, ale katastroficzne, nie?
Ale z fabuły, z opisu to brzmi identycznie, jak był też kiedyś norweski taki film found footage o trollach, to ta fabuła
pamiętam,
brzmi identycznie.
Pamiętam, oczywiście go nie oglądam, ale pamiętam ten film. Ale ja oglądałem go dzisiaj i miałem w ogóle wrażenie, że to była wielka woda, też na Netflixie, tylko zamiast wody był troll.
Ale to jest też w ogóle ciekawe, że tak naprawdę obecnie najbardziej w sensie można powiedzieć, że najbardziej najchętniej oglądaną europejską reżyserką jest Barbara Białowąs. Ciekawa
przewrotność. Dużo mówi o tym, gdzie jesteśmy w historii kina. No?
Filmoznawczyni robi karierę na świecie, wy się śmiejecie.
To jest wspaniale, popieramy bardzo.
Tak, bo zasadniczo tak naprawdę to odwołujemy się tutaj do pewnego artykułu z WP Film autorstwa Przemka Romanowskiego, który, no, powiedzmy, zapewne pretekst do opisania sukcesu Trolla i w ogóle pogadania o tym filmie, bierze jego niespodziewaną popularność i trochę na wyrost pompuje taki mit, że jakoby Troll bije 365 dni. No to jest tak, że do tej pory obejrzano przez 75,9 miliona godzin, natomiast Trolla, co jest słabszym wynikiem niż 365 dni, bo dwójka w ciągu 28 dni była oglądana 101 godzin. Czyli, że jeszcze ten weekend otwarcia jest słabszy i to znacznie słabszy, znaczy znacznie, powiedzmy, że to już jest ranga sukcesu,
tak.
ale to nie jest tak, że Troll pobił, natomiast ma znacznie lepsze wyniki na Rotten Tomatoes. I tutaj mówię, że tak trochę jest napompowany, tak, no, autor tego artykułu na tej podstawie wysnuwa wniosek, że istnieje szansa, że dzięki tym lepszym ocenom spadek popularności będzie wolniejszy i że ostatecznie...
Spójrzmy prawdzie w oczy. Kiedy ostatni raz jakość filmu wpłynęła na jego oglądalność? Gdyby tak było 365 dni, ten dzień, nie rozmawialibyśmy o nim teraz w ogóle, nie? To nie wpływa na oglądalność, ale, to nie generuje...
No ale jak się dyskutuje o takich filmach, to właśnie z reguły w kontekście, że taki szrota, patrzcie, ludzie oglądają.
To znaczy
ludzie
tak, ten troll jest okej, okay, to jest
się
okay
nie opowiada film, o samym filmie, bo no, większość ludzi ma standardy, to nawet nie włączy, nie? Takiej produkcji, tylko widzi, co wokół się dzieje, na tym zastanawia. A o takim trollu to można jako filmie porozmawiać, tak?
Znaczy tam są ciekawe motywy, zwłaszcza ten folklor nordycki, to jest coś dosyć oryginalnego w tej kwestii, no bo jakby nie ukrywajmy, to jest po prostu kolejny film typu Godzilla czy King Kong, nie? Więc tam się nie dzieje nic, czego wcześniej nie widzieliście, poza tym, że zamiast małpy jest troll, nie? Wracając do tych polskich, znaczy generalnie do sukcesów europejskich filmów na Netflixie, to jest bardzo ciekawe. Teraz mogę powiedzieć, że, a nie mówiłem, ale jakiś czas temu pisałem na swoim fanpage'u krótki artykuł o tym właśnie, że Netflix jest trochę takim naszym wejściem do świata globalnego filmu, jakby naszym jako Europejczyków, no bo nie mamy w ogóle podejścia do Hollywood, nie mamy podejścia do tych budżetów, nie mamy podejścia do budżetów na kampanię ani tak dalej, nie mamy tak rozpoznawalnych marek, ale jest Netflix, nie? Jest Netflix, który pozwala na zwykłemu europejskiemu filmowi jak 365 dni już dla przykładu stać się mega hitem na całym świecie, nie? Jakby ktoś w Ameryce Południowej ogląda ludzi, którzy gadają po polsku.
No, to jest o tyle zaskakujące, że właśnie ostatnio te filmy były bardzo głośne, to znaczy mam na myśli takie filmy jak Na Zachodzie bez zmian, czy przecież to jest to niemiecki film, to jest jakby nie patrzeć adaptacją europejskiej literatury, ale to 1899 z rolą Macieja Musiała. No te filmy zwyczajnie biją rekordy oglądalności na Netflixie. Jest to, ale tutaj co wspominasz o tym, że właśnie nie mamy podejścia, no jakby wiadomo, że jest to pewien problem Europy generalnie, że udział Hollywood jest tak ogromny, że tak naprawdę w porównaniu do kontentu Hollywood, to europejski kontent absolutnie nie utrzymuje europejskich kin. To jest problem, którym Europa się stawiała w latach 90. szczególnie, kiedy była jakaś taka fala optymizmu, że jesteśmy potężni i możemy coś zrobić. I jedną z takich strategii tego, jak europejskie kino można zrobić, to jest strategia tego, żeby po prostu podpiąć się pod konkurenta. No i na przykład Notting Hill to jest przykład, że jest pewna koprodukcja, czyli że wpisujemy się w ten przemysł, który już istnieje, wpisujemy się w tą machinę globalnego Hollywood i razem z nim tworzymy filmy. Tylko czymś takim jest również Netflix, to znaczy to, co Europejczycy robią dla Netflixa, co jest brandowane Netflixem, to jest właśnie element tej strategii. I ta strategia, rzeczywiście ona przynosi sukcesy, to znaczy Amerykanie swoim know-how wiedzą, jak zrobić gatunek, wiedzą, co zrobić, żeby to było zjadalne i dzięki temu te filmy się sprzedają, oglądają i tak dalej.
Czy to prawda, no jakby nie patrzeć, to w zasadzie Netflix wprowadził gatunek do polskiej kinematografii, nie? Wcześniej tak to pojęcie istniało, ale gdzieś na ogromnych peryferiach, nie?
Czy tutaj moglibyśmy się kłócić oczywiście, bo jest przecież komedia romantyczna, która też jest gatunkiem.
Nie, tak, to w tym jesteśmy mistrzami.
Tak, kino historyczne na swój sposób też jest gatunkiem.
Znaczy ja mówię o takim kinie stricte gatunkowym, takim, gdzie trochę odchodzimy od realności, a idziemy bardziej w jakąś konwencję, nie? No to takich rzeczy wcześniej były oczywiście, ale to były naprawdę wyjątki od reguły, którą było smutne polskie życie w smutnym naszym polskim magienku, nie? A teraz możemy oglądać coś troszkę innego i mimo, że te filmy nie są tak dobre jak amerykańskie, no bo umówmy się, nie? To dalej jednak możemy posłuchać.
To znaczy, wiesz, tak szczerze, jak się patrzy na te filmy Netflixowe generalnie, to ja lubiłem Irlandczyka, ale tak zasadniczo poza tym, no to te Netflixowe filmy pełnometrażowe, one nigdy nie miały dobrych ocen.
O, no to się z tobą mocno nie zgadzam, bo jest naprawdę dużo świetnych filmów takich, jeśli mówimy o Irlandczyk, to raczej bym trochę, znaczy to też jest kino gatunkowe, ale jednak bym bardziej trochę też w kino artystyczne uderzał, no bo jednak, no to jest prawie 4-godzinny film.
3,5.
Ale jakby jest
i dosyć wolna akcja.
Jest nie? autorski, ale powiedziałbym, że te filmy, o których teraz mówimy, to znaczy akurat 1999 jest serialem, no one też mają coś z autorskości aż tak gatunkowe, nie powiedziałbym, że są.
Nie wiem, o czym teraz konkretnie mówisz, no bo 365 dni jest autorskie, można powiedzieć.
Nie mówię o tym filmie. Troll
też nie jest autorski.
Mówimy teraz o Trolli 365 dni, to oczywiście nie są filmy autorskie, ale mówię teraz na przykład o tym, co napomniałem, czyli Na Zachodzie bez zmian. Że taki film wszedł na absolutny ranking oglądalności na Netflixie, a nie można powiedzieć, że to jest jakiś komercha gatunek, no to jest adaptacja literacka.
To artkowsowy film jest.
To jest akurat moim zdaniem w Netflixie fajne, tylko że oni tego nie wykorzystują. To, że oni jakby kreują to, co ludzie oglądają, no bo umówmy się, większość ludzi wchodzi i zobaczy to, co jest na karcie na czasie, albo zostało dodane gdzieś tam do głównej strony i włączy to po prostu, nie za bardzo się zastanawiając nad tym, co będą oglądać. Nie?
Chciałem wam przerwać chwilkę, bo trzeba rozróżniać to, co Netflix produkuje, a co to po prostu dystrybuuje i kupuje od innych ludzi.
No tak.
No i Lunch, jak wspomniałeś, to był kupiony przez Netflixa, bo nikt nie chciał tego filmu dystrybuować. Tak.
Nie wiedziałem, myślałem, że oni go produkowali.
Nie, bo ten film był strasznie drogi w produkcji. Faktycznie, przez Fanaberię.
Teraz dopiero ten następny ma być produkowany przez Netflixa.
Tak. No i wiele seriali Netflixa ostatnimi czasy, co ludzie uznają powszechnie, krytycy, publika, że są dobre, jak Edge Runners, Squid Game, te produkcje, co mówię teraz, no to one były zewnętrzne, a Arcane jeszcze, o. I to są produkcje zewnętrzne, tylko Netflix je dystrybuuje.
Znaczy Netflix u nas w Polsce produkował. Też zaczynał w ten sposób, nie? Tak. Nie było tak, że oni produkowali filmy, tylko przychodzili i mówili, o to jest nawet ciekawe, możemy wam od was to wziąć.
No nie? Tak, ale to słuchajcie, to, że oni są dystrybutorami i promotorami, to nie znaczy, że oni nie mają czegoś do gadania przy produkcji. Jakby ten, kto ma kasę, kto łoży na promocji i dystrybucji, ma ogromne. Właśnie to jest jedna jakby wad z tych strategii, że zasadniczo decyzyjność się znacznie zmniejsza, jeżeli chodzi o...
było też z kilkoma produkcjami, było tak, że oni po prostu przyszli, zobaczyli gotowy produkt i powiedzieli, że chcemy go kupić, nie? Nie było tak, że oni brali udział, czy byli w ogóle nim zainteresowani wcześniej, albo wiedzieli w ogóle o nim wcześniej. To jak się rozwijał Netflix w Polsce, troszkę zaczynało się bardziej od tego, że oni po prostu przyszli, patrzyli, co im się podoba i to brali, potem zaczynali wchodzić trochę bardziej w produkcję, a teraz już poszli w produkcję na całość. No, niedawno szef Netflixa odwiedził Warszawę i zapowiedział 4 nowe produkcje. Produkcja oryginalna Netflixa. Nie wiem, czy widzieliście te informacje, ale tam jest kilka ciekawych tematów. Jest nowy serial chyba od Holubka o katastrofie promu Heweliusz. 4 produkcje zapowiedział, nie pamiętam wszystkich, ale ta najciekawsza to Lady Janosik. Z tego, co widziałem, to ma kręcić reżyserka Sexify. To było też było Netflix Original. Tak. I ma opowiadać współczesną historię o jakiejś dziewczynie, która spotyka gang Hanusów, czy jakichś górali, ale... przepraszam, Hanusy to my. I tam, nie wiem, pewnie okradają bogatych i dają biednym. Nie wiem do końca, o czym to ma być. No, jak to wiesz, z Netflixem. Czasem to są hity, czasem to są misy, nie? Brzmi interesująco. Na pewno dużo ludzi to obejrzy, chociażby z samego powodu tego tytułu.
Oj, będzie ból pewnej części ciała w internecie.
Ciekawe, czy teraz to sławi Janosika na świecie, czy ludzie w Ameryce Południowej będą oglądać i potem sprawdzać w internecie, to jest ten Janosik.
Ale też co do Netflixa w Polsce, no to są plany, znaczy są plany, albo jest już wprowadzone, że ma za wyniki oglądalności mają być przyznawane większe wynagrodzenia autorom.
W sensie, tak, za większą od pewnego progu oglądalności mają dostawać jakieś dodatkowe bonusy.
No i to jest jakby system też płac, który się adaptuje do funkcjonowania do funkcjonowania w internecie tak naprawdę, bo streaming to jest jednak coś, nie powiedziałbym ewolucją kina, ale na pewno ewolucją kinematografii, to znaczy, że jest to jakiś nowy rodzaj medium, który jeszcze nie do końca się prawnie zadaptował. No i jak już jesteśmy przy tych sprawach ekonomicznych, to warto powiedzieć, że generalnie może się wydawać, że to jest bardzo piękne, że mimo wszystko mamy jakiś udział w tym rozrywkowym kinie, które są oglądane na świecie. No jakby to fajnie, że się rozwija, wszyscy temu przyklaskujemy, wszyscy są zadowoleni. Ale jest też tak, że pociąga ze sobą pewne konsekwencje, no bo oczywiście to nie jest tak, że Netflix jest tylko w Polsce poza Ameryką, jest też w innych krajach. I na przykład istnieje pewna podobna rzecz, która się dzieje w Islandii i Czechach i może się wydarzyć w Polsce. Znaczy, Islandia miała tak, że do niej żona była bardzo otwarta na to, żeby wykorzystywać swoje plenery do filmów amerykańskich. Amerykanie przyjeżdżali, robili filmy, ale problem był taki, że jak przyjechał Amerykanin i on płacił w hotelu dolarami, no to automatycznie ceny w tamtych miejscach podwyższyły się przez to lokalnej kinematografii, która przecież, no jakby Ameryka jest nieporównywalnie bogatsza od Islandii, no stało się dla nich wielkim wyzwaniem, żeby jakby dotrzymać tych półek cenowych, które ustawili Amerykanie. I w Czechach jest pewna sytuacja jakby takiego negatywnego wpływu obecności
tak, amerykańskiego kontenu. Tak, taki wątek a propos kręcenia Greymana w Pradze chyba była ta scena, taka duża, dosyć duża scena akcji i tam opowiadali o tym, że przyszli Amerykanie, zrobili swoje show i strasznie tam rozrabiali przy okazji, bo zablokowali ulicę na ileś tam czasu, bo poniszczyli infrastrukturę, bo właśnie wydawali dolary, podnosili ceny i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć ciekawy wątek, o którym się nie myśli.
To samo było w Tallinie, jak Nolan kręcił Tenet. No bo tam sporą część filmów w Estonii kręcili na pozwolenie samego prezydenta Estonii i ta słynna scena pościgu na autostradzie.
A to jest akurat jedna z lepszych scen w tym filmie. Tak. W ogóle dobrych. Tak.
Ale tam przez spory czas zablokowali tą autostradę, poniszczyli właśnie i tam coś już potem rządowi Estonii się nie podobało w związku z tym, no ale... Teraz głowy nie przetoczę, co tam
to jest właśnie ciekawy wątek, bo generalnie takie małe kinematografie, czy w ogóle kraje, chcą ściągać to Hollywood do siebie, nie? Chcą, żeby Amerykanie przyjeżdżali, wydawali swoje dolary i zasilali naszą sakiewkę, ale potem to się obraca w drugą stronę, nie? Bo jakby jako, powiedzmy, jako państwo dostajemy gdzieś tam, skapuje nam trochę i know-how, i pieniędzy gdzieś tam z tych produkcji i tak dalej. A z drugiej strony ten mały człowiek, który gdzieś tam jest przy tym planie zdjęciowym, który musi zamknąć swój interes na tydzień, bo nikt do niego nie może przyjść, bo tam akurat są kręcone zdjęcia i tak dalej, no to o tym się do końca się nie myśli, nie?
Ale to jeszcze wracając sekundę do Czech, to jest jakby informacja, której akurat nie zdążyłem sprawdzić przed programem, w sensie nie zdążyłem poszukać źródła, więc jak gadam głupoty, to bierzcie poprawkę na mnie teraz. Jest taka rzecz, że w Czechach to jest taka sytuacja, że tak naprawdę funkcjonują już na swój sposób dwie kinematografie, to znaczy ludzie z narodowej czeskiej kinematografii, jak robią coś na Netflixie, to często pracują na jakby niższych szczeblach, o niższych kompetencjach niż robią u siebie, ale dostają za to większą kasę. Więc tak jakby, no jest to pewna, powiedziałbym nawet korupcja. I to, o czym mówisz, że nam na tym zależy, to właśnie nie jest to do końca takie oczywiste, bo to jest jeden ze strategii. Tak, żeby się podczepić pod mechanizm globalnego Hollywood i po prostu z nim współdziałać.
Ale czy tego nie widać już trochę u nas właśnie w naszym kraju? Tak jak wspomniałem, wiesz, właśnie nowy serial, nowa rzecz od Chorupka ma być kolejną rzeczą dla Netflixa. Nie? Jakby tak. Ci twórcy, którzy już gdzieś tam się pokazali, już gdzieś zostali zauważeni, czy może trafili do tego Netflixa, to oni już nie chcą robić dla Polski. Oni chcą już robić na Netflix, oczywiście. Bo to są często większe pieniądze, to jest większa oglądalność, może światowa, to jest coś, co bardziej ich interesuje.
Tylko, też nie możemy tego odłączyć od polityki, no bo jeżeli mówimy o krajach dawnego bloku wschodniego, czyli krajach bałtyckich, krajach słowiańskich, no to u nas jest silny sentyment proamerykański, ale jak mówimy o Niemczech, czy o Francji szczególnie, no tam ten antyamerykański sentyment jeszcze, no z takiej kulturowej pamięci, nie tylko czasów w przypadku Niemiec okupacji, ale w przypadku Francji też Iraku szczególnie, no te wszystkie rzeczy działają, że nawet Macron, który jest przecież prezydentem Francji, ale chodzi mi o to, że no przecież jego marzeniem jest Europa, która jest autonomiczna,
marzeniem wielu polityków,
która jest samowystarczalna, która jakby wchodzi na tę arenę międzynarodową i traktuje Amerykę partnersko, a nie jako wasala. W sensie, że Ameryka traktuje tak. Nas jako wasala. No tak, no moje przekonanie tak jest.
Kinematografia w Francji jest mocno dofinansowywana przez państwo.
W sensie nawet też chodzi Francja,
o to, że we Francji... To jest największa kinematografia w Europie.
I też Francja ma największy udział rodzimej kinematografii w tym, co
no właśnie, bo oni mocno to wspierają jakby państwowi. To jest bardzo fajne.
I też to jest zabawne, to gwarantuję wam.
Polskie IO miało tam bardzo dużą oglądalność, nie? Bo prawie 900 tysięcy zarobili? Coś takiego.
To jest właśnie niesamowite, jak tam dobrze się trzyma ta kultura filmowa, bo żołnierze jeszcze pamiętają, kim był Bresson, u nas jak się powie Morgenstern,
to najbardziej, nie?
Tak, ale to jest też właśnie o tyle ciekawe, że właśnie mnie, jakby ja nigdy nie miałem takiego bezpośredniego styku z Francuzami, z tym, jak oni rzeczywiście mają podejście do kinematografii, ale co jest ciekawe, no to jest masa wywiadów z Andrzejem Wajdą, a możecie się domyśleć, że mam pewne zaplecze w szukaniu ich.
Widziałeś już wszystkie?
Czy dokumentów nawet na temat Tadeusza Kantora, słuchajcie. I one są po francusku, zrobione przez Francuzów na francuskim YouTubie.
To jest jakby ciekawe, to jest, tego nie ma.
To jest też pewien, jakby też masa jest jakby książek o Wajdzie napisana po francusku. Tak. I jakby chodzi mi właśnie o to, że oni mają tam na tyle głębokie zainteresowanie tą kinematografią, że to, czym było kino autorów, jest tam bardzo dobrze znane. I są tam polscy autorzy, którzy są tam po prostu uwielbiani. No, takim kimś był Żuławski. Uwielbiali tak, Żuławskiego.
Ale Żuławski tam tworzył we Francji sporą rzeczy.
Oni go ściągnęli, nie?
No i on znał francuski tak
ale
dalej.
On filmy zaczynał kręcić w Polsce.
Tak, wiem.
To była taka droga, nie? Polskich twórców w tamtym czasie. Jeśli nie w Polsce, to najpierw do Francji, a potem może gdzieś dalej, nie? No,
Wajda też miał epizody we Francji.
Tak, no, tak troszkę wybija się tutaj nasza zazdrość względem francuskiej kinematografii, ale wróćmy jeszcze na moment do Netflixa, bo ten motyw tego, że filmy sprzedają się za granicą, to też jest zastrzyk gotówki w kontekście, że jeśli film się sprzeda i jest popularny, to ludzie mogą chcieć odwiedzić te miejsca, że film służy jako reklama, to trochę pocztówka, turystyka, nie? Turystyki, o to mi właśnie chodzi, nie?
To jest ciekawe, tak. Że właśnie jeżeli mówimy, w sensie takie stereotypowe wyobrażenie, że no jeżeli by studio przyszło i zrobiło, no jakby to jest taki przykład Notting Hill, że to się nie będzie w Londynie, ale to mogłoby równie dobrze się dzieć wszędzie inaczej.
No tak, w pewnym momencie...
Ale tutaj na przykład, jeżeli mówimy już o Netflixie, no to ten jakby udział jakichś lokalnych, regionalnych albo narodowych wątków jest znacznie bardziej obecny. W sensie, no mówię na przykład o tym, że no jak już operujemy na tych kilku przykładach, to może nie wychodźmy za nie. 1899 to jest o emigrantach. Teraz na zachodzie bez zmian to jest adaptacja literatury. Troll jakby to jest przecież czerpie z folkloru nordyckiego tak naprawdę, tak. Nie tylko skandynawskiego, ale szerzej nordyckiego. No 365 dni to...
Czerpie mocno z naszej kultury.
To, tak.
Nie, ale wiesz, z jednej strony to jest jedna gałąź, która jest taka jak ty mówisz, ale jest druga gałąź, która sprawia, że te filmy polskie stają się bardziej światowe. tekstowe, że bardziej tracimy gdzieś tam, traci znaczenie, gdzie to się dzieje i w jakim języku mówią ci ludzie, bo to jest jakby film transnarodowy, nie? Ja na przykład specjalnie, bo ten odcinek trochę narabiałem sobie zaległości na Netflixie, te polskie, które ostatnio wyszły i widziałem Plan Lekcji. To jest polski hit nowy na Netflixie, podobno jest w top 3 czy top 10 w wielu krajach, na przykład Ameryki Południowej. I to jest film, który ja sobie określiłem połączeniem 21 Jump Street z filmami z Jean-Claude'em Van Damme albo Stevenem Seagalem z lat 80. Tam nie ma jakby w ogóle... To, że to się dzieje w Polsce, nie ma w ogóle znaczenia, nie? Jest po prostu bijatyka. Tam nie ma jakby nic kultury polskiej, nie? Tam są jakieś anonimowe narkotyki, anonimowi ludzie i tak dalej.
Że Netflix wpisuje założenia swoje, że coś jest stworzone na przykład na lokalny rynek. Przecież nawet to, o czym mówiliśmy, te premie dla produktów, które się lepiej oglądają, no to one są na oglądalność na rynkach lokalnych. I to, o czym mówisz...
Znaczy, przede wszystkim na pewno pod tym...
To jak najbardziej jest jakiś tam nut tego, że się tworzy coś uniwersalnego, ale też taki, gdzie przecież coś jest bardziej lokalnego, bardziej czerpiącego z tu i teraz.
Dobrze, chyba obgadaliśmy troszkę Netflixa, możemy przejść do innej dużej platformy streamingowej i różnych zawirowań wokół niej.
Oj.
Co tam się dzieje w tym Warnerze?
Warner Bros. Discovery.
Tak, nie zapominajmy o Discovery.
Już nie istnieje Warner Bros. Ani Discovery.
To już od jakiegoś czasu, nie? Bardzo dużo rzeczy.
No. Ale to może wtedy w zasadzie zacznijmy od początku, co się działo. Nowy prezes David Zaslav.
Zaslav.
W ogóle to jest ciekawe, gdzieś doczytałem, że on ma polskie korzenie, w sensie polsko-ukraińsko-żydowskie
korzenie. Mamy polski wątek.
Tak, polski wątek, ale to jest przecież Warner był założony przez... Polaków.
Tak, którzy no się więc, do tego nie przyznają. Nie
tak,
uważaj się.
Natomiast, dobra, ale po kolei, bo tak. Tak jakby trochę już chciałem powiedzieć po kolei, a już zrobiła się mozaika.
No, w Warner Bros. Discovery to się dzieje, odkąd przyszedł pan nowy naczelny, David Zaslav. On bardzo kontrowersyjny jest. Co ten człowiek robi, jaką politykę prowadzi i tak dalej.
Bardzo twardą. Ale bardzo pod akcjonariuszy, nie? Wiesz, jakby w Stanach tam wszystko funkcjonuje pod akcjonariuszy.
Znaczy właśnie nie do końca przecież. No zacznijmy od tego, że tak naprawdę on stał się CEO od tego, że spółka Discovery Plus, której on był prezesem, połączyła się z Warner Media, czyli spółką, i stworzyła się taki ogromny moloch Warner Bros. Warner
było tak, że AT&T, jeśli dobrze pamiętam, sprzedało Warnera Discovery.
Tak,
tak. Tak, no ale... Generalnie taka jest kumulacja, że to jest teraz taka wielka spółka akcyjna, która te dwa koncerny połączyła. No jest, ja bym powiedział, że to jest może kolejny wątek, ale przy tym jak ogromnie potężny jest Disney, to chyba już teraz tylko Warner
tylko
i jego
Warner,
media.
A to i tak mi się wydaje, że jest połowa tego, co Disney.
No nawet nie. I dlatego... No, ale do tego jeszcze wrócimy, ale jakby wracając. On zaczął w ogóle od rewolucji. Głośna była sprawa i to może wszyscy kojarzą, że on był Bad Girl. I mówisz tutaj, że czyli film, który już prawie był na ukończeniu, on go anulował. On zrobił pewne cięcia, które by kosztowały 3 miliony, a łącznie stracili 20 milionów, bo akcjonariusze się przestraszyli,
tak,
że robi taką rewolucję, że tutaj to się nie uda, że to się wykolei.
Bad Girl to jest straszna rzecz w ogóle. Takie czasy niedawne, sprzed 2 lat roku. Jak tam jeszcze w Warnerze mieli te dziwne pandemiczne metody dystrybuowania filmów, że wpuszczanie tylko na HBO Max i tak dalej. No i wtedy tam postanowili, że dwa filmy od DC, już były, co były w produkcji, nie trafią do kin, tylko prosto na Maxa. I nie mówię o Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera, tylko film o Bad Girl solowy i film o takim bohaterze Blue Beetle. Film o Bad Girl to już tam praktycznie był skończony, już były efekty specjalne robione, jakieś tam oficjalne fotosy z filmu, za kulis i tak dalej. No ale pan Zaslav stwierdził, że nie opłaca się firmie kończyć tego filmu, jeszcze wydawać tam 30 czy 50 milionów dolarów na promocję, czyli go anulujemy, mało tego, że anulujemy, odpisujemy sobie od podatku. To jest absolutnie najgorsza rzecz, jaka może spotkać dzieło kultury, bo to oznacza, że według prawa absolutnie nigdy nie może nikt brać pieniędzy, zarabiać na tym produkcie. I on jest absolutnie skreślony i będzie do końca świata stał na półce.
Ale przykre. Tylko bardzo przykre. Dziwne było z tym filmem to, że ja usłyszałem o nim dopiero w tym momencie, kiedy on został skasowany. Jakby nigdy nie wcześniej.
Znaczy, ja
nie
tak, że jakoś słyszałem.
Bardzo śledzę, ale ja nie słyszałem w ogóle.
On w tym roku miał być premierę.
Tak, 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 to wiem.
Mi się on też wcześniej już objął uszy, ale to jest fakt, że to była głośniejsza informacja o tych wcześniejszych zapowiedzi, że on jest tworzony. Tak. Ale to jest właśnie interesujące, bo jakby powiedzmy sobie, że David Zaslav, to on już, to on też jakby w spółce Discovery, on był odpowiedzialny za content telewizyjny. I on tam rzeczywiście, jak na ten telewizyjny kontent, no to moim zdaniem radził sobie dobrze, bo jestem odpowiedzialny za szereg programów, które powiedzmy teraz są popularne, ale jakby przyszedł tutaj i to jest pewna moja obawa i obawa, którą musieli mieć akcjonariusze, czy on do końca rozumie ten świat superbohaterski, bo to jest tak, że on postawił.
Bo powiedzmy sobie najpierw, odejdźmy od tego, że DC, komiks i filmy z tego jakby uniwersum, to jest jedna z największych marek, jakie teraz Warner posiada. Oczywiście nie największa, no bo mamy jeszcze inne, ale to jest jednak ten konik, na którym wszyscy chcieliby teraz jechać, nie?
A to nie tylko są filmy, jeszcze są gry i te inne rzeczy z tego.
Więc tutaj, tu jest bardzo duży tort, który można podzielić, tylko trzeba go najpierw dobrze upiec.
No, Batman, Superman to są ogromne postacie w popkulturze generalnie. No to od kilku dekad.
To powiedziałeś teraz, śmiejcie się ze mnie, że powiedziałem Macron, a teraz tłumaczysz ludziom, że Batman jest...
Ale nie wiem, czy słyszeliście na przykład o
tym. Nie wiem, czy słyszeliście do widzowie, o tym, kim jest Batman.
Jest taki gościu.
Jest, to jest człowiek, nie dopysz.
Pamiętam, jak ja tak jeszcze przed wojną czytałem taki komiks właśnie.
Ja chyba nie byłeś przed wojną.
Był. Pół roku przed wojną.
Tak, nie, bo generalnie Zaslav chce postawić na te premiery, które będą kinowe, które będą głośne. Znaczy sporą rolę w kierowaniu DCEU ma przejąć James Gunn, czy już
to się dzieje.
Już to się dzieje.
Oni tam mają jakiś plan, ale z tego co słyszałem, mają go wdrażać dopiero na koniec przyszłego roku. Cały jeszcze przyszły rok to mają być premiery filmów, które zostały.
Bo jest dalej. Uniwersum filmowe DC się nazywa DC Extended Universe. DCEU i ono istnieje od Man of Steel do teraz, pomijając parę filmów, co się nie dzieje w tym continuity.
Czy oficjalna linia jest taka, że jest multiversum i wszystko się włączyło?
Ale problem z tym uniwersum był taki, bo po pierwsze w większości to były bardzo złe filmy,
tak.
Ale podstawy były bardzo złe i od początku zniszczone, bo był Zack Snyder, którego nie interesowało budowanie uniwersum, tak dalej, tylko jakaś autorska wizja, która notabene nie była zbyt mądra ani odkrywcza. No ale zaczynamy o solowym filmie o Supermanie z Originem, spoko. I tam jakieś mamy easter eggi, że Wayne Enterprise istnieje i tak dalej. A co jest drugim filmem w uniwersum? Wprowadzamy Batmana nowego, który jest stary, bo to za adaptacja trochę powrót Mrocznego Rycerza.
Batman i Superman. Myślę, że większość zna te historie, zna te filmy, one były głośne jak... Ale to jest właśnie to, że jakby przyczynków tego, że to się nie powiadło, to tak jak wspominasz, można upatrywać się w tym, że zasadniczo nie było przemyślane to pod kątem uniwersum, że rzeczywiście trochę spojrzano na to z perspektywy przemysłowej i pomyślano, że chcemy od razu na szybko stworzyć takie coś, jak ma teraz Marvel,
tak.
Więc co robimy? Więc od razu chcemy wskoczyć na taki wagonik, że jak oni mają Civil War'a, to my mamy Batmana, który się klepie z Supermanem, jest jakiś konflikt już i to, że oni się tam lubili, nie lubili, że mają jakąś przeszłość, to się
w ogóle tam fabuły nie było w tym filmie.
Spójrzmy, to była najlepsza scena w tym filmie, jak się tłukli. I tylko po to ten film powstał.
No ale poza tym...
Marta... nie mówię o zwieńczeniu, mówię o tym, jak się bili, nie?
Stary Nemie.
No a to jeszcze co, był debiut kinowy Wonder Woman, co miała trochę cameo bardziej rozbudowane. Jeszcze na chwilę tam gdzieś w tle były Aquaman, Flash i Cyborg. No. Jeszcze wieńczymy drugi film, że Superman ginie i niby jest nadzieją dla ludzkości. No w tym uniwersum to nie widziałem, że był nadzieją dla ludzkości, więc przeciwnie. No i potem leciliśmy jakieś dziwne solowe filmy, co już się bohaterowie wcześniej pojawiają, jeszcze było Justice League po drodze, ale to inna sprawa. Jeśli by solowe filmy o bohaterach, które były originami, ale już tych bohaterów widzieliśmy wcześniej, to było dziwne. Wonder Woman, Aquaman i tak dalej. No i to się nie trzymało kupy, no bo trochę tam w DC to...
Czy wiesz co? Ja myślę też, że oczywiście oni to w ogóle źle zaplanowali, nie?
Tak.
Ale jakby te filmy były dobre, to by się sprzedało, ale... ta wizja jakoś by tam przeszła, tak. Ludzie by to oglądali i tak dalej, ale te filmy były po prostu złe, nie? W sensie, no dobra, Wonder Woman ta pierwsza była jeszcze okej, okay, a Aquaman można lubić, nie? Ale taki Suicide Squad, który w ogóle był jakby ale... ten pierwszy, nie?
Ja powiem szczerze, tak. Że ja odnosiłem wrażenie, że one mają taki trochę posmak kina superbohaterskiego sprzed lat.
Tak,
że
z lat 90. Było,
tak. Nie z lat 90. aż tak nie, ale takich 2000, że to nie jest coś, co trafiało jakoś do tego widza, który chodził zmieniło, do Marvela.
Nie? Tak, tak, kino się zmieniło. Troszkę inaczej zaczęły być budowane te historie, a oni jakby chyba nie zauważyli tej zmiany, nie tchnęli tego ducha w te filmy, nie?
Tylko, że też jakby mówimy, jakby, jeżeli mówimy o sukcesach kasowych, no to oczywiście trochę tam porażek było. To nie jest odtworzenie sukcesu Marvela, który bije chore rekordy oglądalności.
No bo jakby Batman v Superman to było ogromne w ogóle przedsięwzięcie, a to tam zarobiło niezbyt dużo, i to tam trochę stracili. Na Justice League to już w ogóle, nie mówiąc, że ten film zrobili dwa razy.
Ta wersja, która trafiła na HBO Max, tak promowała trochę start tej platformy, to zakaz. Nie była, prawie nikt tego nie obejrzał.
Właśnie
nie?
Było, nie, parę miesięcy.
A to ta reżyserska zakaz?
Tak.
A ja powiem, że ja właśnie oglądałem, ja też to jest trochę off-topic, ale ona mi się znacznie bardziej podobała.
Nie, ja też zdecydowanie mi się bardziej podobała.
I też tam,
tak, ale ta pierwsza była tak zła, że po prostu ta druga nie mogła być dużo gorsza, nie?
Ale i też mi się podobało, jak on to estetycznie ubrał, że to też miał jakiś pomysł estetyczny na siebie.
O Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera można dwa odcinki osobne zrobić. Chętnie pohejtuję, ale to co tam jak mówisz, bo parę miesięcy temu oficjalne z Warnera było stanowisko, że podtrzymali się, że wypuszczenie, jeszcze dokończenie, bo to trzeba było dokończyć Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, to był błąd ze strony studia, bo nie wyszedł ten film do kin, jeszcze wyszedł tak głębokiej pandemii. Wyszedł na HBO Max i to był to hit oglądalnościowy, ale nie aż taki, żeby to się opłacało. A jeszcze ten film zrobił, że bardziej skłócił biorców do studia. No bo co się dzieje z tym filmem między fanami Zacka Snydera a zarządem Warnera, to można napisać książkę. No i dobra, jest taki pierdolnik, no bo... Część filmów jest trochę udanych, tam Aquaman, Shazam i te filmy trochę są uniwersalne, ale udają, że nie są tak dalej. I część bohaterów chcemy z nich korzystać, a części nie. No ale trochę jest problem, się z tym robi. No i teraz nowym szefem DC Films, bo to się DC Studios nazywało, zmienili teraz na DC Film, dostał James Gunn i drugi pan, którego zapomniałem.
Peter Safran.
Tak. James Gunn to już rok temu Suicide Squad drugie nakręcił, które było dla mnie super fanem, blockbusterem. I serial Peacemaker wyprodukował i połowie wyreżyserował. Teraz dostaliśmy oficjalne informacje, że przychodzi nowe zmiany konkretne. Jest plan 10 na 10 lat na filmy DC i seriale.
W końcu.
No, bo nie było tego wcześniej, poza tym co Snyder tam.
Tylko tu jest właśnie bardzo ciekawy wątek, bo ja nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale jak mówiliście o tym Supermanie i Batmanie, że to są te konie, które ciągną jakby cały DC, to był plan, że oni mieli się pojawiać, któryś z nich miał się pojawiać w każdym filmie w jakimś stopniu. Jakby dla mnie to jest totalnie idiotyczny pomysł, nie? Już na starcie. Więc przyszli teraz ci dwaj panowie i mają już powiedzieli, że tak nie będzie. Co ciekawe też, na przyszły rok jest zaplanowane są jeszcze 4 filmy, które wchodzą jakby z zarządów poprzedniego dyrektora, nie?
No, ale już były w produkcji.
Tak, to ma być drugi Shazam, Flash, nowy IP, czyli Blue Beetle. Nie wiem, czy znacie to? Z tego co słyszałem, to coś w stylu Spidermana takiego.
Ja tak, Blue Beetle jest teraz, bo to jest trzeci Blue Beetle, bo jeszcze dwóch było poprzednich, a to jest teraz Spiderman taki w esencji, latynoski.
I drugi Aquaman. Po tym ma być już totalny shift. Już ostatnio ogruchnęła wiadomość, że Patty Jenkins przyszła do studia ze scenariuszem trzeciej Wonder Woman i powiedzieli jej nie dziękujemy. Plany są już całkiem inne, tylko ja słyszałem właśnie bardzo ciekawy komentarz w związku z tym, że mamy jeszcze cały rok przed nami, nie? Jeśli te filmy, które wyjdą, staną się hitami, mogą, nie? Jakby nie można tego całkowicie wykluczyć. To te plany mogą się wysypać. Może się okazać, że nie, jednak kontynuujemy tą starą
jałość. Bo jeszcze trochę przeskoczyłeś, a chodzi o to, że się zapowiada, że koniec z tym uniwersum totalnie i robimy reboot i wszystko od nowa. Tak. Żeby było koherentnie i tak dalej.
No bo raczej nie da się tego podtrzymać. W sensie to jest już teraz potwór Frankensteina.
Nie, jest, owszem.
Ty tylko...
I dlatego ja myślę, że to co mówisz być może, ale też ja nie wiem jak można zbudować na tym coś na 10 lat.
No nie, to jest, znaczy, to jest ja myślę, tak, że po prostu wiesz, to miałoby być tak, że oni, nie wiem, czy mieliby budować na 10 lat, może po prostu jakoś powstrzymać to i kontynuować.
Ale wiesz, jaka by
było. Bo to nie jest do końca tak, że rządzi ten, kto ma rację, tylko rządzą w tym wypadku pieniądze, nie? Jeśli pieniądze się będą zgadzać, no to będziemy to
tak,
robić
tak,
dalej.
Tak, tylko wiesz, problem jest taki, że jest taka biblijna metafora, że możesz budować dom na piasku albo na skalę, ale to jest trochę tak, że tutaj ale jest głęboko. Budowanie, to jest trochę tak, że to jest budowanie na skalę, na niezaschniętym cemencie, trochę na drewnie.
Na klifie.
I trochę na klifie.
I zbliża się ten tsunami.
No ale no bo to jest troszeczkę dziwne, bo też o dziwo, największym hitem kasowym w tym uniwersum był pierwszy Aquaman, który jako jedyny ponad miliard wybił w box office.
I który jest najbardziej basicowym? Tak.
No, Flash Gordon z lat 80.
Zwłaszcza. To było ciekawe.
Ale może jakby może już zostawmy na chwilę ten wątek DC, no bo jakby to jest po prostu, jest ważna informacja, że są plany, że są duże plany i że bierze się za to człowiek, znaczy w zasadzie ludzie, którzy już mają doświadczenie, mają duże know-how, no bo są odpowiedzialni za sukcesy między innymi Marvela, Logan, przecież...
Guardians of
the Galaxy. Ja myślę, że tu są jeszcze dwa ciekawe wątki. Tak? Jeden jest taki, że niedawno Henry Cavill ogłosił, że opuszcza Wiedźmina, żeby wrócić do roli Supermana.
Pojawił się w cameo w Black tak. Adamie w scenie po napisach.
No właśnie.
I wszyscy ludzie się podjęli, że wreszcie wróci. A się chciałem powiedzieć.
A się okazuje, że może nie do końca, nie?
Bo w tym uniwersum były dobre castingi.
Tak.
Cavill po prostu byłby idealnym Supermanem, bo wygląda i gra idealnie Clarka Kenta.
Momoa też był świetnym Aquamanem.
Tylko Cavill miał beznadziejne filmy i scenariusze, wszystkie po kolei.
No, tu nie miało nic do gadania.
No i przez to, że te filmy nic nie zarabiały, to trochę go odstawili na bok. No, największą superbohatera w historii. I teraz miał wrócić i o, fajnie, wreszcie coś się zacznie z tym dziać, no, ale wychodzi na to, że nie. I Cavill ma bardzo pecha z tym, bo postać to bardzo ceni, uniwersum
no właśnie,
tak dalej.
Tak, bo on jest generalnie fanboyem, nie?
Ben Affleck nie dostał swojego filmu o Batmanie nigdy.
Znaczy mi się podobał jako casting. Na początku też nie byłem do tego przekonany, ale jak zobaczyłem go w Batman kontra Superman.
Miał skoczył, ale wiadomo, nie grał scenariuszowo. Ale ja myślę, tak, że on ma emplua, które by się pokrywało z...
Tak. No, Wonder Woman 3 odwołali i dla mnie dobrze, bo Wonder Woman 2 to, Boże, to było tak okropne.
Jeszcze się nie widziałem.
Ten film po prostu.
Ale co było jeszcze gwoździem do trumny tej obecnej fazy, która ostatecznie jeszcze będzie trwać cały rok, to Black Adam, który był strasznym niewypałem. Totalnie studio podobno zarobiło na nim 384 miliony.
100 milionów straty.
Tak, a zarobiliby dopiero, gdyby zarobił 600, więc to jest jeszcze dosyć dużo do...
To był
reklamowany The Rockiem, nie?
To potwierdza tezę, że ludzie nie chodzą dla samej gwiazd do kina już. Coś
ale
musi
to,
być więcej,
to,
nie?
To jest wątek, albo jak jeszcze sobie powiedzmy, że też jest planowany na przykład serial o Harrym Potterze. W ramach tego, co Zaslav robi...
To znaczy, to nie jest planowane. Oni rozmawiają na ten temat, a to znaczy, że to nie jest planowane.
Znaczy tak, zostało to zasugerowane.
Jeśli zasugerowali coś, to znaczy, że już coś tam się
tworzy. Ja myślę, że oni mają na tyle dużą świadomość medialną, że można z całą pewnością powiedzieć, że jest to w planach.
Znaczy, Warner ma kilka takich marek. Jedno z nich to jest właśnie DC, drugą z nich to jest Harry Potter. Harry Potter istnieje w masowej świadomości współcześnie cały czas. Ludzie oglądają w kółko te filmy. Ja sam osobiście mam w swoim otoczeniu ludzi, którzy oglądają te filmy średnio raz w miesiąc.
Tak, ale załóżmy, że na razie mówimy cały czas o tym modelu, który wydaje się być dominować kino i dominuje kino do tej pory, czyli wielkie marki i wielcy ludzie. Właśnie szefowa Warner TV, od której jakby została zbudowany ten news, ta plota, że taki jest serial tworzony, mówi o pewnej przemianie, o pewnej zmianie wrażliwości widza, że już coraz mniej, może ja ją zacytuję, tutaj akurat cytuję fragment artykułu z Filmweba o tym, Dagny odpowiedziała tak, że jak zmienił się w ostatnim czasie krajobraz streamingowy. I teraz cytat, myślę o tym jako wielkiej korekcie Netflixa, która wydarzyła się na początku tego roku. Ludzie definiują dziś sukces nieco inaczej. Nie chodzi dziś tylko o ilość subskrybentów. Dużo surowiej patrzy się teraz na koszty produkcji. Przez pewien czas wydawaliśmy na potęgę. Myślę, że to dobrze, że odchodzimy od tego w sposób, który jest pomocny i produktywny. Bo tutaj ona jakby nawiązuje do tego, że tak naprawdę modelem tego, jak się tutaj zarabia. To jest wielki budżet. Masz wielki budżet, to...
Nawet nie jest do końca tak. Byliśmy... Wydaje mi się, że ta wypowiedź jest jakby trochę początkiem końca wojny platform streamingowych, bo byliśmy do tej pory w okresie, w którym platformy wydawały krocie i to w sensie całe koncerny wydawały krocie, żeby ich platforma była tą, którą każdy ma, nie? Każdy ma mieć swoje HBO, każdy ma mieć Disneya i oni kłócili się o to, wydając więcej pieniędzy, niż byli w stanie albo niż powinni, jakby finansowo im się to nie kalkulowało, dlatego, że liczyli, że wygrają z tym swoim przeciwnikiem w ten sposób, że po prostu ktoś zdecyduje się na ich platformę, bo tam będą większe marki, więsi aktorzy i tak dalej, i tak dalej.
Skończyło się tym, że ludzie trochę do piractwa wrócili.
To znaczy, powiedzmy sobie, że my rok temu nakręciliśmy podcast o tym, że Netflix zaczyna tracić, to jest też trochę odpowiedź na to, ale teraz kontynuuję dalej, właśnie pro tego, co mówisz. Zagwozdką w kwestii obsady są oczekiwania, za co płacimy twórcy danej roli. Stawki wciąż rosną, co ma wpływ na całościowe budżety i dlatego jest to skomplikowane, bo powiedziała showrunner Ross TV, przez pewien czas panowało przekonanie, że projekt potrzebuje odpowiednio dużego nazwiska, by odnieść sukces. To się ciekawie łączy. Jakiś czas temu bardzo głośny stał się komentarz Tarantino odnośnie tego, że tak naprawdę kończy się Star System. I powiedzmy sobie, jakby Tomek specjalnie na potrzeby podcastu obejrzał, znaczy na potrzeby naszego podcastu obejrzał sobie podcast,
który go powiedział sobie... Bo Tarantino się bardzo fajnie słucha, nie?
Tak, ale jakby powiedzmy sobie, że ta perspektywa jakby, że Star System się kończy...
No tak, ale co powiedział Tarantino? Może tak zacznijmy.
No dobra.
Tarantino powiedział, że został zapytany o to, czy mu się w ogóle podoba kino współczesne i porównał je do kina lat 80., śmiejąc się, że nie podoba mu się za bardzo. Nie? Ale mówił generalnie o kinie, nie tylko o superbohaterskich filmach, ale przywołał termin marvelizacji Hollywood, przez co miał na myśli, że gwiazdy, które występują w filmach Marvela, ich nazwiska przestają być znane, a zaczynają być tylko tymi postaciami, które odgrywają, że przestaje być tak, że na przykład Robert Downey Jr. przyciągnie na swój film, na swój następny film tyle samo fanów, co przyciągnąłby na następnego Ironmana.
Zanim o tej tezie pogadamy, to małe wtrącenie, że generalnie taka obserwacja była już wysnuta przez badaczy dawno temu. To nie jest coś, zresztą on sam to podkreśla, że to nie jest coś, co on sobie wymyślił, tylko coś, co rzeczywiście funkcjonuje w pewnym obiegu przez od dłuższego czasu, tak? Czyli, że mamy tak naprawdę takie hasło, Star System umiera, system gwiazdorski umiera.
To jest pewne zjawisko, tak?
Taką tezę popiera Tarantino.
To jest pewne zjawisko. Ono generuje, zauważyłem, dosyć dużą polaryzację. To znaczy są ludzie, którzy słyszą to, co mówi Tarantino i od razu spotyka się to z ich sprzeciwem. Mówią, nie, Marvel nic nie psuje i tak dalej. Tylko, że tu nie chodzi o to, czy Marvel coś psuje, czy nie psuje, bo jak każde zjawisko ma swoje pozytywne i negatywne strony. Nie? Mamy zresztą odpowiedzi aktorów z Marvela. Nie wiem, czy jeśli dobrze pamiętam, to ten aktor, który grał w Shang-Chi, powiedział, że gdyby nie film Marvela, to on nigdy nie mógłby wystąpić w głównej roli w filmie, który zarobił tam chyba, nie wiem, ponad 400 milionów czy coś takiego. Nie? Więc to jest oczywiście, to jest pewna strona tego medalu.
Ale to właśnie jest tak, że no jakby, właśnie zobacz, powiedziałeś aktor i wymieniłeś go z filmu, w którym wystąpił, to nie są gwiazdy pokroju Leonardo DiCaprio.
No właśnie, dlaczego mi się wydaje, że jest trochę błąd z tą dyskusją, bo wielu ludzi nie słyszało tej wypowiedzi Tarantino, a czytają tylko nagłówki, czy nawet całe artykuły. Ja przeczytałem też kilka, zanim posłuchałem
tego. Oni to rozumieją tak, że on mówi, że to nie są żadne gwiazdy. Że...
Tak, że po prostu zanika znaczenie gwiazdy, a gwiazdą staje się postać. Nie? I tak jest, owszem. Ale Tarantino miał trochę na myśli coś więcej. Nie? On mówił o tym, że kiedyś mieliśmy na przykład takiego Toma Hanksa i ludzie poszli sobie na jakiś film z Tomem Hanksem, który wygenerował bardzo dużo pieniędzy. Zobaczyli sobie tego aktora i pomyśleli, o fajna twarz, fajny gość, może sobie obejrzeć jakiś inny film z nim. I potem Tom Hanks wystąpił sobie w szeregu innych filmów, na które ludzie przyszli tylko dlatego, że on tam zagrał. I teraz to zjawisko, które się dzieje teraz, że ludzie nie chodzą na aktorów, tylko chodzą na Marvela albo na coś tam innego, sprawia, że małe produkcje tracą ten aspekt marketingowy, którym jest aktor. Czyli małe produkcje już nie będą miały takich oglądalności, jakie miały kiedyś, bo ten aspekt marketingowy zanika, nie? Więc jakby...
A jeszcze trzeba gwieździe zapłacić więcej pieniędzy.
Tak.
Oczywiście, jeżeli ktoś wystąpi w takim filmie, o czym mówił aktor, o którym wspomniałeś, no to oczywiście jest to forma promocji i takiego zapewnienia, że ktoś potrafi grać, dobrze, że potrafi stworzyć sympatyczną postać, do której ludzie się odnoszą, dlatego jest też brany do innych produkcji, dlatego też coś tam zarabia. To jest jasne. Natomiast ta kwestia właśnie tego, czy, no bo tak naprawdę to, o czym mówisz, to jest coś, co istniało jeszcze dawno, dawno temu w teatrach. To znaczy, że ludzie chodzili na konkretnych aktorów do teatrów, bo oni byli popularni. A to jest w ogóle zabawne. Nasza grupa filmowa zrobiła... znaczy ja też tam jakby tutaj prowadziłem rozmowę i zrobiliśmy materiały promocyjne dla Teatru Wybrzeże, spektaklu Koło Sprawy Bożej. Polecam sprawdzić sobie. I jednym z tych materiałów był wywiad debiutującej aktorki, odtwórczyni roli Cecylii Mickiewiczowej. I jakby ten film tam naklepał najwięcej wyświetleń. Znaczy rzeczywiście, jak się patrzy na to, jakie materiały w obecnym Teatrze Wybrzeże największą popularność zdobywają, są właśnie materiały aktora. To jest ironiczne.
To jest filmu, nie?
Ciekawe, że...
Ci ludzie, którzy występują przed kamerą, więc
tak, ale mówię teraz o teatrze. Że jakby ciekawe jest to, że w teatrze na swój sposób to do pewnego stopnia jest to żywotne. Ale rzeczywiście w filmach następuje pewna rewizja i... Ja bym powiedział, że dobrym przykładem, takim case study, może być Wednesday. Znaczy ta aktorka, która tam... Przecież to jest serial, który otworzymy lodówkę i słyszymy o tym, że jest Wednesday.
No teraz jest najpopularniejszy.
Jadę w kierunku uniwersytetu, widzę na wszystkich przystankach reklamy Wednesday. Otwieram telefon, wszędzie informacja Wednesday.
Meme.
Absolutnie tego. Popularny serial, absolutne bije rekordy, a przecież aktorka jest kompletnym... W sensie to jest... Nie mówię, że kompletnym anonimem powinien, ale to jest jakby ktoś, kto to tak naprawdę tutaj zaczyna.
Czy ona chyba była w jakimś innym serialu Netflixa wcześniej?
Tak, ale czy można powiedzieć, że ona się łapie w Star System? To nie jest...
Nie.
No właśnie.
A właśnie pomyślmy sobie, zastanówmy się, czy mamy jakieś gwiazdy teraz, takie, które przyciągają ludzi do kina.
No, się okazuje, że taki Robert Downey Jr. co parę lat temu był najbardziej opłacalnym aktorem w Hollywood. Nie jest. Bo tam po Marvelu, jak Iron Man zginął, to co, grał w tym filmie Doktor Dolittle, który był słaby. Nikt na niego do kina nie poszedł. I on w sumie tam grał Tonego Starka po prostu. 10 lat wstecz, jak Sherlocka, Holmesa...
Tylko, że Tony Stark nie był trochę Robertem Downeyem?
Trochę tak. A to 10 lat temu, jak Sherlocka Holmesa grał, to też ten Sherlock Holmes to był Tony Stark i tyle.
Tak. No, taki sposób aktorstwa.
Znowu przetoczy Black Adama, co... The Rock, w sumie to był autorski trochę projekt The Rocka, bo tak se wymyślił od iluś tam lat. Wielkiego w ogóle jego wyszło z tym, jak promuje ten film i tak dalej.
Ja trochę się nie dziwię, że wyszło, no bo The Rock to jest jeden z tych gości, którzy jednak przyciągają, nie? Którzy,
no ale się okazuje, że nie. Black Adam, film, co kosztował tam 200 milionów dolarów.
Ale to jest właśnie to, że zobaczcie, że to nie jest tak, że w sensie wiadomo, że każdy z aktorów ma swoje social media i on udostępnia, jak jest w jakiejś produkcji, udostępnia informacje, więc to też jest jakby jakaś metoda promocji, marketingu, także, że tak powiem, jak ktoś jest zainteresowany aktorem, no to i tak jakby ten aktor staje się jakimś nośnikiem, jakimś marketingu, rozpoznawalności danego filmu. Natomiast to, że następuje pewna rewizja znaczenia aktora, to, że takie wielkie gwiazdy takiego klasycznie rozumianego star systemu, że ludzie idą na filmy z tym i tym, a nie tego i tego, albo o tym i o tamtym, no to jest po prostu niepodważalny już dowód na to, jakby empirycznie zbadany, że tak powiem, że rzeczywiście pewna epoka myślenia o aktorze i jego rangi po prostu się zmieniła.
I wiesz, jakby możemy sobie mówić o tym w takim kontekście i ktoś może nam powiedzieć, a to jest dziaderstwo, bo tak kiedyś było lepiej, nie? A teraz jest gorzej. Ale
nie wiem, że lepiej jakby, czy gorzej.
Tak, nie jest dobrze albo niedobrze. Nie, jakby chodzi o to, że tu stwierdzamy jakby, gdzie są plusy, gdzie minusy tego. Zobaczcie, traci Star System, jakby traci na znaczeniu, czyli jak inne filmy z tymi aktorami nie zarabiają tyle, to okej, to jedna rzecz, no nie muszą, nie? Ale kto na tym zyskuje? Nie zyskuje na pewno na tym aktor, nie? Zyskuje na tym studio. Studio, które ma w posiadaniu tego bohatera, którego on gra, nie? To oni zarabiają na tym. Nie aktor. Co z tego, że to nie pamiętam znowu nazwiska tego aktora, ale gościu, który zagrał w Shang-Chi, wystąpił w takim filmie, jeśli w następnym, który zagra, już nikt nie zobaczy, nie?
Znaczy, aktor zarabia, jeżeli powstanie sequel i dostanie znowu kontrakt i tak dalej. Tak.
Czyli, że znowu w oparciu o te postacie, czyli no tak naprawdę co mi Tarantino, to jest po prostu mądre głowy to wymyśliły. No,
przypomina mi się taka anegdota, którą opowiadał kiedyś Leonardo DiCaprio, że gdy był jeszcze młody i nie był aż tak znany, to chyba James Cameron powiedział mu, żeby nigdy nie grał w superbohaterskich filmach. Powiedział, że to jakby zabija ciebie jako aktora, twoją rozpoznawalność, twoją markę. I DiCaprio tego systematycznie trzyma chyba. Wziął to sobie jako mantrę życiową czy coś.
Znaczy, to jest ciekawe, to mówię, to jest jakby Cameron powiedział to trochę w innych czasach. Nie? Dzisiaj, tak. Dzisiaj granie takiej roli, no to jest wielka szansa dla aktora, który nie może odpuścić.
To jest szansa dla aktora na pewno, który nie jest aż taki znany, ale jakbym był DiCaprio, to dalej bym nie chciał zagrać.
No być może, być może. Tylko, że...
Wiesz, jakby on może zagrać sobie we wszystkim i tak zarobi wystarczająco dużo pieniędzy, nie?
A to jest ciekawe, mówimy teraz o jakby o Cameronie, to możemy zaspoilerować, że następny negatyw będzie o Awatarze dwójce. Pójdziemy wszyscy do kina, będziemy płakać i opowiemy wam o tym, jak było. Ja wiem, że już zamknęliśmy dawno temu wątek, ale jakby dzisiaj mówimy dużo o gospodarczym aspekcie, no to może powiedzmy sobie też trochę, jakby może spuentujmy ten wątek globalnego, gospodarczego Hollywood obecnego u nas w Polsce, że tak jakby mówiliśmy o Warner Media i o tym, że się połączyło z Discovery. Pewnym przewrotem losu grupa TVN trafiła pod spółkę Discovery, a teraz jest tak jakby w rękach, jakby TVN teraz jest w Warner Bros. Discovery, no w tej spółce
Kuba
akcyjnej.
Wojewódzki zagra Iron Man.
Nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, że to jest ciekawy przykład tego, jak tak naprawdę, tak jak może mogliśmy się jeszcze jakiś czas temu zastanawiać o jakimś rozgraniczeniu, chodzi mi o to, że to jest dobra wizja tego, jak bardzo ta gospodarka się już zespoliła. Że tak naprawdę to środowisko ekonomiczne, w które się poruszamy, ono jest już nierozerwalne tak naprawdę z tym, co jest częścią Ameryki. W sensie Ameryka jest tutaj, Hollywood jest też tutaj w Polsce. Po prostu. Nie mówię o tym oczywiście, że TVN jest globalnym Hollywood, ale jakby jest częścią tego systemu, tego scalonego układu naczyń. I tak naprawdę to jest ciekawe, że jakby dalej możemy mówić o tym, że powstają polskie filmy, nawet jeżeli są tworzone dla Netflixa i tak dalej. W sensie, że te filmy tworzone dla Netflixa też są jakby filmami, które możemy nazwać filmami polskimi. Czyli tak naprawdę 65 dni jest filmem polskim, czy tego chcemy, czy nie? Spoiler, jest, nie
bardzo
chcemy.
Nie, bardzo chcemy. No, z tego zmierzała polska kinematografia.
Fascynujące, że no jakby stoimy już w takim punkcie, o którym byśmy nie pomyśleli na przykład w latach 70. Jakby my w ogóle byśmy o tym nie pomyśleli, bo wtedy nie żyliśmy. ale chodzi mi o to, że tak naprawdę no stoimy już jakby w pełni butami w zupełnie nowej epoce i ta nowa epoka się kształtuje na naszych oczach. I nie mówię w tym, jak działa streaming, w tym, jak się gospodarcze rzeczy układają, no bo tak jak mówię, dzisiaj Hollywood tak naprawdę stoi, no niby na trzech nogach, ale tak naprawdę na dwie najbardziej solidne nogi Hollywood to jest Disney i to jest teraz Warner.
Tak. To są duże studia, które mają dużo pieniędzy i mogą...
Tylko z tym TVN-em to jest dobrze tak, że TVN istnieje w Polsce, a to, co produkuje TVN dla playera, te seriale wszelkie, ponoć są całkiem, nigdy, że tego nie widziałem, ale... No to istnieje w Polsce, polski widz to ogląda i to nie idzie nigdzie dalej.
Nie, oczywiście, ale wiesz, chodzi mi, jeżeli mówimy o pieniądzach, no to przecież jeżeli grupa TVN jest w spółce Warner Discovery, no to część sukcesu TVN-u jest częścią sukcesu Warner Discovery.
Tak, oczywiście, tylko to jest na lokalny rynek jakby po prostu robione. Nie?
Jak już jesteśmy tak trochę przy tym mieszaniu się polsko-zagranicznych wątków, to możemy trochę nawiązać do poprzedniego odcinka, w którym rozmawialiśmy o panu Kleksie i rozmawialiśmy o nowym Indiana Jonesie, a ja mam akurat na myśli nowego pana Kleksa, bo wyszedł zwiastun, którego jeszcze nie było, gdy nagrywaliśmy poprzedni odcinek. Może kilka opinii.
Ten trailer jest dosyć krótki, ten trwa ponad minutę, ale jest bardzo treściwy pod tym względem, że trochę mi sprzedał ten film.
Naprawdę?
Dla mnie bardzo dobrze to wygląda.
Ja powiedziałem, że to wygląda jak generyczny film fantasy z Hollywood, co jest jednocześnie jego plusem i minusem.
Ale dla znaczy, mnie trochę... jakby sama jakość prezentacji tych efektów specjalnych, tak, no to wygląda bardzo dobrze.
To dla
dobrze.
Mnie był właśnie plus.
I no sorry, a to wygląda lepiej niż, nie wiem, zwiastuny Władcy Pierścieni, Amazona, czy no tak, Wiedźmina Netflixa.
Efekty wyglądają całkiem wyzwiązą. Spodobał mi się kot w tej roli, choć nie ma go dużo tam, ale tak, to, co widziałem, to mi się
tak,
spodobało.
Dokładnie,
ma piękny głos, nie?
Tak, ładnie zrobiła tę piosenkę.
I też ten głos Frążewskiego też bardzo był.
Ja mam teorię, że on będzie grał tam Jana Brzechwę.
Pewnie tak będzie. A to też,
on pasuje do Jana Brzechwy, nawet wygląda.
A też to mówi, że on będzie miał raczej większą rolę w filmie, nie cameo po prostu.
Tak,
jakieś.
No wiesz, myślę, ja myślę, że on się musiał pojawić w tym trailerze i musiał być widoczny w tym trailerze, no bo to jest wielka promocja na polskim rynku, bo wszyscy wiedzą, kto grał Kleksa.
Tak, tak. No, ale... Nie da się tego ukryć, bo jak tylko się poczyta troszkę komentarzy, to są takie dwa duże, jakby dwie duże fale komentarzy. Jedne krzyczą stary kleks tylko i to, co tutaj jest, nie nam się nie podoba, a druga fala krzyczy ci, co mówią te wszystkie rzeczy, to się nie znają i dajmy mu szansę.
Tak, ale jakby, no, szczerze mnie te efekty nie zachwyciły, a czy nie, ja życzę filmowi jak najlepiej, ale nie porwało mnie to. Też w nawiązaniu do wątków, które poruszaliśmy w poprzednim filmie, się zastanawialiśmy nad tym, co było pierwsze, projekt kryptowalut, czy film. Znaczy, domyślaliśmy się, że film był pierwszy i
właśnie,
potwierdziłem
twoje
tę informację.
Śledztwo się pociągnęło dalej?
Znaczy, udało mi się potwierdzić tę informację, że pierwszy był film, potem doszedł do tego pomysłu. Okay. Co się klei, co ma sens i co widać. Zwiastuny nowego Kleksa, który widziałem, to one były tak naprawdę, no one tak wyglądały, że ta miniatura była w ogóle z połowy filmu i to z paskami w ogóle było. W sensie, że nikt nie przełożył się, nie zrobił do tego porządnej miniatury. Też, że ten...
Też jest mocno enigmatyczny. Widać, że w Polacy dalej nie umieją zwiastuny, nie? Jakby tutaj...
Ale że on też
poszedł. Ja nie mówię, że ma opowiadać cały film w skrócie, bo to jest najgorszy możliwy sposób.
Tak, tak, ale wiesz, chodzi mi też o to, że on poszedł w kilku miejscach. Oczywiście zawsze idzie w kilku miejscach, ale jakoś tak dziwnie to wygląda. No ale jeżeli chodzi o wyświetlenia, no to zebrał całkiem licho, bo raz widziałem... chyba właśnie z oficjalnego kanału Disney, ale teraz nie chcę ten, że generalnie trailer Indiana Jonesa, o którym za chwilę sobie powiemy, miał 150 tysięcy i ten jeden z tych zwiastunów Kleksa też miał 150 tysięcy.
Czyli Kleks dalej rozpala wyobraźnię.
Czy domyślam się, że teraz już jest inaczej, że teraz na pewno Indiana Jones to przegonił. Tak, tak. Mówię, że mi się to wydaje, bo akurat tego nie sprawdzałem.
No a propos Indiana Jonesa, też wyszedł zwiastun. Indiana Jones 5. Już mamy tytuł oficjalny. Indiana Jones and the Dial of Destiny, po polsku Indiana Jones i Tarcza Przeznaczenia. Dziwny to tytuł dla mnie generalnie. Bo angielskie dial to jest jakby tarcza od telefonu, no, takiego starego.
To jest takie wyzwanie, nie?
Też.
No, to jest gra słów.
No, a po polsku to tak nie wiem, bo nie wiem, co to jest Tarcza Przeznaczenia.
Zwiastun też jest enigmatyczny. Jakby ja po nim nie mam pojęcia, czego oni tam będą szukać.
Znaczy, ten zwiastun to jest generyczny zwiastun współczesnego filmu blockbustera po prostu. Tak, tak. I to mogły być Indiana Jones, Star Wars, cokolwiek.
Indiana Jones
i też mamy po prostu granie na nostalgii totalnie. Że ja sam trochę się o to kupiłem, jak pan... niestety nazwiska aktora zapomniałem, przepraszam.
Harrison Ford?
Nie, nie Harrison Ford.
Mads Mikkelsen?
Nie, ten pan, co grał tego arabskiego przyjaciela Indiana Jonesa w poprzednich filmach. To jest ta sama postać.
Wiem, czytałem, że ma tam grać.
No, ale wiesz, główny aktor to jest Harrison Ford, nie wiem,
wiesz, kojarzę. Tak. No ale... Jakby Indiana Jones trylogia pierwsza to typowo takie sztandarowe kino akcji z lat 80., czyli mamy te wielkie sceny akcji, które były praktycznie robione.
I to plastycznie... To nie będzie tego dużo praktycznie.
I to plastycznie... No ja mam tezę, że plastycznie zawsze efekty praktyczne wyglądają lepiej niż cyfrowe.
To jest
zdecydowanie prawda.
Wydaje mi się, że trochę teraz, że trochę dziwne wnioski są wysuwane z tego trailera. Dla mnie ten trailer przede wszystkim wydał się bardzo taki oszczędny w tym, co mówi. Bo to, co mówi ten trailer, to, że mamy Harrisona Forda i że on potrafi jeszcze biegać.
Tak. A przynajmniej efekty specjalne mu to umożliwiają.
Tak, ale jakby nie...
Może na jakichś linach tam był potrzebny.
Ale jakby nie za bardzo jest tam cokolwiek innego pokazane.
Nie, ja nie wiem, czy będzie ten film.
Nie.
No, to kompletnie nic nie mówi. Znaczy, jedyny jakby środek budowania hype'u, no, który tam jest, to jest to, że mamy Forda.
Tak.
I jakby wiecie, ja sobie myślę o tym wspaniałym trailerze, bo ten trailer był niesamowity, do siódmej części Gwiezdnych Wojen, gdzie tam też przecież był Ford i tam całkowicie skradł serca. I jakby, czy to jest tutaj obecne, czy on rzeczywiście coś takiego nakręcił, czy to już... Jezus, ale teraz nam dekadencki mód wszedł, że mówimy, że Star System się kończy, że nie mamy takiego hype'u, który nas już nie budzi, że już te marki...
Nawet Indiana Jones nie jest w stanie poruszyć naszych zatwardziałych filmoznawczych serc.
Dajcie nam Batmana znowu.
Znaczy, zwiastun...
Ja bardzo chciałem obejrzeć, chcę dalej obejrzeć Indiana Jonesa.
Ten zwiastun mówi, sugeruje, że dużo fabule będzie te młodsza wersja Indiana Jonesa z II wojny światowej, czyli pewnie to będzie dłuższy wątek niż po prostu jedna dłuższa retrospektywa. A jak w te pierwsze dnia Jonesy miały te sceny akcji praktyczne, to już było w poprzedniej kryształowej czaszce i tutaj w tym zwiastunie jest taki CGI fest. No wszystko jest na filtrze, na green screenie i to nie wygląda tak żywo, fajnie. Nie. Generalnie.
Czy my jesteśmy dziaderscy? Nie
tak, wiem, ale tak.
Czy to jest dziaderskie, że mi się nie podobają CGI, jak można zrobić to w praktycznie?
No nie, oczywiście, ale to jest, wiesz, argument stary jak świat i trochę znowu wchodzimy w klimat.
Jeśli
to
jest, zawsze jest podnoszony i wszyscy tak to mówią, to czemu dalej brniemy do CGI, które do tego nie kosztuje mało i które do tego często właśnie jest robione na szybko?
Jest tańsze, właśnie CGI jest tańsze niż efekty praktyczne.
I mówię, że my jesteśmy dziaderscy, bo jakby...
Znaczy wiesz, myślę, że kiepskie CGI, bo tak jak można zobaczyć...
Nie, jakiekolwiek.
Dokładnie.
Była afera...
I więcej możesz zrobić CGI.
Afera parę lat temu, że Tom Cruise chciał wysadzić jakiś zniszczony most w Polsce, to Mission Impossible.
No tam, czyli Mission Impossible mógłby wystąpić nie tylko Marcin Dorociński, ale jeszcze polski, dwa polskie akcenty.
To zrezygnowali z tego z różnych względów, nie dlatego, że w Polsce mieli problem z tym, tylko że no, taniej będzie w CGI wysadzić most niż wysadzić prawdziwy most.
Okay. Znaczy to teraz mówimy, jakby mówiąc o przykładach, to pewnie znalazłby się przykład, że praktyczny efekt jest tańszy, ale chodzi mi o to, że zasadniczo tak jest, że CGI jest tańsze, no a wiesz, to jest tak, że mówię, że my o tyle jesteśmy teraz dziadersy w tym momencie, że tak naprawdę większość to kupuje.
No już dawno tak, już ta zmiana dawno
odstąpiła. Od końca lat 90. to funkcjonuje.
Tylko ja nie mówię, że CGI jest złe, nie? Zobaczcie, jak zrobił to Spielberg w Parku Jurajskim. No tam to kupuje, bo to jest świetnie wymieszane.
No bo to było wymieszane właśnie.
Tak, i to jest kierunek,
jeszcze...
Pójście totalnie w CGI.
A to jeszcze były początki CGI w kinie. Tak,
dokładnie.
Generalnie.
Oglądam teraz Indiana Jonesa i po prostu już trochę tracę.
Do Terminator 2 to wygląda lepiej niż, nie wiem, współczesne Marvele.
Zapamiętajcie moje słowa. Za tydzień spotkamy się tutaj i będziemy rozmawiać o nowym awatarze i tam będą efekty specjalne zrobione tak, że nam wszystkim szczęka opadnie.
No tak twierdzi David Cameron.
Ja też tak twierdzę.
James Cameron.
Davidzie Cameronie i pozdrawiam.
Złym braciem bliźniaku.
I pozdrawiam.
To akurat chyba dobry bracie bliźniak.
Nie, dobrze. James Cameron. James Cameron nawet się śmiał z Thanosa, że on mówi, że on zrobi lepsze. Thanos? Słuchajcie, popatrzcie na moje smerty.
Jakaś ilość lat istnieje dyskurs wśród filmowców, że Marvel to jest syf, tak dalej, i w ogóle jesteście głupi, że na to chodzicie. No to jeszcze to, nie wiem, jakoś może się nie zgadzałem z tym do końca kiedyś, teraz to może tak. Ale jak to Scorsese mówił, Tarantino i tak dalej, no to jakieś to miało sens, bo oni inne kino tworzyli generalnie.
Też
czy to latka osobowe, czy to tak. Ale jak przychodzi James Cameron, który znany jest z tego, że robił blockbustery świetne kiedyś, a teraz jest znany z tego, że nakręcił Awatara, przyszedł i nic potem nie robił, tylko kręcił następne Awatary. I taki się burzy, że wszyscy oglądają Marvele, a nie moje filmy o niebieskich ludzikach, które robię 10 lat. No to trochę to jest hipokryzja i
podobno
śmieszne.
Podobno jest nakręcony materiał do czwartej części Awatara częściowo. Tak. Także możemy się spodziewać kolejnych części jeszcze.
To jest niesamowita informacja.
Tak samo
myślę, że
możemy się
wszystkich...
spodziewać kolejnych części na KDW News. Dziękujemy za słuchanie.
Tak, do tych wszystkich wątków o filmie byłego premiera Wielkiej Brytanii jeszcze wrócimy.
Dziękujemy za słuchanie. Mówił Tomek.
Rafał.
Kamil.
I zapraszamy na kolejne odcinki.